Jak możemy z tak wysoką bonifikatą, 80%, 90%, handlować mieszkaniami wybudowanymi, wyremontowanymi kosztem społeczeństwa? Co z mieszkańcami, którzy nie mają zdolności kredytowej? Samotnymi matkami, rodzinami wielodzietnymi? Co z mieszkańcami mieszkającymi na wioskach, którzy chcą pracować na wsi, w mieście, przepraszam? Co z mieszkańcami, którzy muszą na swoje mieszkania, domy pracować całe życie? Z wyrzeczeniami spłacać kredyty mieszkaniowe? Kto nam daje takie prawo, aby pozbawiać mniej zamożne rodziny szansy na mieszkanie? Brak wykonania budżetu w dziale sprzedaży nieruchomości, wątpliwości RIO odnoszące się do wykonania zaplanowanych w latach 2013-2014 dochodów ze sprzedaży majątku, wieloletnia prognoza finansowa. Kto nam daje takie prawo? Dla mnie najważniejszy jest człowiek, ale zastanawiam się, co dla kogo jest wspólnym dobrem. Ale co tam? Radni wyjdą na dobroczyńców, elektorat wzrośnie, traktując wybiórczo mieszkańców naszej gminy, lokatorów zasiedlających mieszkania i zasoby naszej gminy. Obecne warunki bonifikaty, drogie panie i panowie radni, już są preferencyjne i sprawiedliwe dla ogółu naszego społeczeństwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łosowski.
Ja chciałbym się odnieść do tego, co przeczytała pani radna Lachowicz-Rząbkowska. Szanowni państwo, no, są na sali wśród radnych również najemcy, czy byli najemcy lokali komunalnych. Proszę odpowiedzieć, może pytanie retoryczne. Kto remontował te mieszkania? Mieszkańcy, najemcy lokali komunalnych na własny koszt wymieniają instalacje elektryczne, wymieniają instalacje gazowe, jeżeli nie ma kompleksowej wymiany w całym bloku. Jeżeli wymieniają wszystko, wszystkie remonty bieżące czy grubsze robią na własny koszt. Dlaczego mamy pozbawiać ludzi? To przeczytała pani radna Iwona Lachowicz-Rząbkowska, ma się nijak do rzeczywistości. Ponieważ gmina, i ja jestem za tym i podniosę dwie ręce, jeżeli taki projekt padnie, powinna wybudować w ciągu jednej kadencji przynajmniej jeden blok mieszkalny, jeden budynek mieszkalny. A o ile pamięć mnie nie myli, kompleks trzech budynków przy ulicy Głowackiego został wybudowany ponad 20 lat temu. Dlaczego mamy pozbawiać i traktować niesprawiedliwie mieszkańców, którzy ostatni, powiem, wdowi grosz odkładali na to, ażeby móc wykupić w 2011-2012 roku swoje mieszkania gminne, przepraszam, nie swoje, gminne, które zajmują od kilkudziesięciu lat. Dlaczego mamy ich pozbawiliśmy już ich, ale zawsze możemy tej możliwości, zawsze możemy ten błąd naprawić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kuśnierz pierwszy był, później pan radny Maryszczak i pani radna Lachowicz-Rąbkowska w tej kolejności.
Ja może wyjaśnię panu radnemu Maryszczakowi, przepraszam, Boszewskiemu i innym zainteresowanym radnym, bo na pewno to było takie pytanie do mnie, czy taki zarzut, że ja kupiłem mieszkanie. Więc powiem pokrótce, jak to przebiegało.
Panie radny, ale my już to, my już to wiemy. To nie jest tematem tego projektu. Dobrze. Proszę bardzo, bo my już wiemy, jak było. Ja nie sądzę, żeby to był cel podejmować polemikę.
Dziękuję. Dziękuję. Znaczy, może jeszcze tylko dodam, proszę, że o czym pan radny Bosowski mówił w tej chwili, że ludzie w tej chwili, którzy wykupują mieszkania, muszą je remontować. To nie jest prawdą, bo dostają mieszkania doremontowane przez hydrokar. Przynajmniej w wersji podstawowej. Czego nie było nigdy wtedy, kiedy ja kupowałem mieszkanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję. Postanowiłem sobie nie pastwić się i nie dokonywać analizy tego, co była pani łaskawa przedstawić. Bo po prostu to należy ująć takim krótkim słowem demagogia. Powiem tak, państwo, którzy jak, no nie, wątek polityczny. Wątek polityczny. Czy państwo jesteście z przekonania bardziej socjalistami czy liberałami? Bo jeśli reprezentujecie poglądy, prawda, liberałów, to oni sobie cenią własność. Oni sobie cenią własność. I wszystko to, co pani powiedziała, idzie w sprzeczności z elementarnymi kierunkami działań mieszkańców danej gminy, danego miasta, którzy, aby na stałe związać się z tym miastem, powinni mieć poczucie bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo gwarantuje własność, nieruchomość. Pani była łaskawa tutaj przytaczać ogólniki na temat głębokiej empatii, wyczucia społecznego. Proszę zapytać mieszkańców miasta, proszę zapytać mieszkańców gminy, czy ci mniej zamożni, średnio zamożni czy bogaci nie chcieliby nabyć swojego lokalu na takich samych zasadach, jak to pani była uprzejma powiedzieć, jak najbogatsi. Czyli pani de facto stoi po stronie najbogatszych. Pani ręka i szeregu tutaj osobom radnym nie drgnęła w kwestii podnoszenia podatków wszelakich. Państwo to robiliście, mając na względzie przed oczyma biedniejszych ludzi w naszym mieście, w naszej gminie, to po prostu jest czystej wody hipokryzja. Wszyscy dookoła, programy rządowe, nierządowe mówią o wsparciu rodziny. Wsparciu rodziny. To ja się pytam, czy rodzina będzie się czuła bezpiecznie i zakorzeniona w tym konkretnym środowisku, mając pewną wartość, substancję mieszkaniową, którą nabyła na takich samych zasadach, jak ci bogaci uprzywilejowani.
Panie radny, przepraszam,
ale ja bym był rad, i przepraszam jeszcze, ja byłbym rad, aby zostało pokazane w kalendarium, jaka była historia i kto przegłosował przed paru laty bonifikaty 80%, które państwo w poczuciu jakiegoś fałszywego ukłonu w stronę społeczeństwa teraz próbujecie blokować wszelkimi możliwymi sposobami. Państwo to zrobicie. Tylko to nie ma nic wspólnego z troską o rodzinę, o ludzi, o mieszkańców i poczucie elementarnej społeczności. Przepraszam, sprawiedliwości społecznej. A wypadałoby się odnieść do tego, co mówił na temat potrzeb rodziny błogosławiony Jan Paweł II. Proszę sobie odszukać te fragmenty, które dotyczą rodziny i prawa także do własności. Proszę sobie odczytać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni, ja mam na świeżo taką sytuację z przyjmowania stron w poniedziałek. Ten ostatni poniedziałek, czyli 3 dni temu. Przychodzi do mnie dwóch panów. Jeden pan mówi tak. Ja mam mieszkanie jedno, a ten pan ma rodzinę. I teraz, jak to zrobić, żeby ta rodzina to mieszkanie dostała? Ja mówię, no to trzeba pisać wniosek, będzie opinia komisji i za chwilę pójdzie, nie? Ma pełne szanse, żeby dostać, bo w tej chwili już ta kolejka rzeczywiście się skróciła i mają szansę dostać. Mówi, tak, ale nie ma pewności. A jakbyśmy chcieli wykupić? I mówi, no to 20% ulgi kupujcie. A czemu nie 80%? No bo 80% już w tej chwili nie ma. I moi państwo, powiem tak, taka konkluzja z tej rozmowy. To daje się wyczuć w tej rozmowie. Gdyby to mieszkanie było za 20% już by było kupione i poszłoby na rynku wtórnym w obrocie za dużo większą kwotę. Tak to wygląda na co dzień. To jest przykład z poniedziałku tego minionego, który był.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Resztkami sił psychicznych i zapasów energii, kierując się jakąś narzuconą mi tutaj logiką, powiem tak. Nie zgadzam się, panie Bosowski, kolego radny, że nie będzie wpływu. Będą wpływy, bo osoby tych bogatszych, które stać na czynsz ponad 600 zł miesięcznie, czy te, które są bardzo potrzebne tej gminie, a zarabiają kilka tysięcy złotych, wykupią te mieszkania nawet z niewielką bonifikatą i te wpływy będą, jak pan wie. Nie do pani radnej Wachowicz-Dąbkowskiej. No, komisja przyznaje nie tylko najuboższym, pani radna, te mieszkania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Wachowicz-Dąbkowska.
Już pan radny wszystko panu tłumaczę. Nie tylko najuboższym, oczywiście.
Ja bym prosił, żeby pani mnie poinformowała, a nie tłumaczyła, dobrze? Trochę mniej mentorskiego tonu. Dziękuję.
Pani, o której pan mówi, oczekiwała na mieszkanie od 2008 roku. Czyli była w kolejce jak inni oczekujący na wynajem lokalu. I to nie ja zdecydowałam, że ta pani, że ten wniosek pani został zaopiniowany pozytywnie, tylko ta przednia Rada Miejska. A więc jeżeli czekała tak jak wszyscy mieszkańcy, tak jak wszyscy mieszkańcy dostała mieszkania.
Dobrze, dziękuję. Proszę o merytoryczne wypowiedzi, a nie odbieganie od tematu. Panie radny Adwocen. Proszę.
Dziękuję. Podam tylko za przykład, szanowni państwo radni, że są gminy w Polsce, które stosują hybrydowe, tak zwane kryteria wprowadzenia czynszu od mieszkań komunalnych. Jeżeli, tak jak myśmy mieli mieszkanie wcześniej, dosyć drogie, obłożone wysokim czynszem, dostała osoba, która potrzebowała. Jeżeli mieszkanie, które dostała osoba, która również czekała długo w kolejce, dużo zarabiająca dostała, to można przecież pomyśleć nad tym, żeby wprowadzić takie hybrydowe kryteria, biorąc pod uwagę na przykład do przelicznika, między innymi pensję czy dochód na członka rodziny. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie ma, to ja sobie pozwolę na ostatnie słowo. Więc tak. Jeśli my nie sprzedamy tych mieszkań obecnym najemcom, to nie znaczy, że oni się staną biedniejsi. Nikt ich nie wyrzuca. Dalej mieszkają tam i będą mieszkali. Panie radny Bosowski, jeśli pan ze sprzedaży mieszkań chce wyremontować chodnik przy ulicy Fabrycznej, to wszystkiego najlepszego. Następna sprawa. Mówił pan o wybudowaniu budynków mieszkalnych. Jak pan chce za te pieniądze, za 20% wartości, wybudować nowe mieszkania? Jak pan zapewni tym ludziom niżej uposażonym mieszkania? Tu od pani radnej padła liczba. 31 rodzin w ciągu 2 lat. 31 rodzin. Jeśli my byśmy dalej byli za tymi stawkami 80% bonifikaty, to nie sądzę, żeby ktoś z tych rodzin, żeby 5 rodzin może dostało mieszkanie. Padło tutaj stwierdzenie, wyjdźcie na ulicę, zapytajcie ludzi. Tak, wyjdźcie na ulicę, zapytajcie tych, którzy dostali mieszkania. Jak oni na to się zareagują? Co oni o tym sądzą? Jeśli wszystkie mieszkania sprzedamy, w jaki sposób zostanie wypełniony statutowy obowiązek gminy o zapewnieniu mieszkań komunalnych i socjalnych, tak jak to powiedziała pani przewodnicząca? Czyż my mamy obowiązek? Czy o te mieszkania najemcy źle dbają, czy gmina? Ja nie sądzę. A następna sprawa. Chwileczkę. Mówicie o takiej sprawiedliwości społecznej. To dlaczego ja nie będę mógł kupić mieszkania za 20%, za 80%? Ja też chcę. Jak sprawiedliwość, to wszyscy porówną. dlaczego nie? A kto mi sprzeda? Nikt mi nie sprzeda. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Panie przewodniczący, odniosę się wprost do tego, co pan powiedział. Proszę nie wkładać mi w usta czegoś, czego nie powiedziałem. Nie powiedziałem, że ze sprzedaży mieszkań komunalnych z 20% bonifikatą wybudujemy budynek mieszkalny. Powiedziałem, że jeżeli padnie projekt, wiele nie, moim zdaniem, nie tak pilnych projektów inwestycji w gminie zostało wykonanych, ale jeżeli padłby projekt i pomysł budowy bloku mieszkalnego, budynku mieszkalnego czy adaptacji jakiegoś budynku na lokale mieszkalne, powiedziałem, zagłosuję za tym. Po drugie, panie przewodniczący, jeżeli pan spełnia warunki, które pan zna doskonale, może pan się ubiegać o lokal komunalny. Nikt panu tego nie zabroni i podejrzewam, że czy otrzymałby pan taki lokal w składzie Komisji Mieszkaniowej. Po trzecie, panie przewodniczący, o sprawiedliwości społecznej pan mówił. Dlaczego? Ja tu popieram całym sercem, całą duszą pana radnego Wojciecha Maryszczaka. Dlaczego my jako Rada, przepraszam, nie my, poprzednie Rady Miejskie dokonały zapisu w uchwale, czy za każdym razem podejmując uchwałę o sprzedaży lokalu mieszkalnego, o bonifikacie w wysokości 80%. Ludzi, których było stać na wykup tego mieszkania, takiego mieszkania, te mieszkania wykupili. Prawda, państwo radni? Których było stać. Niektórzy ludzie zbierali i do dzisiaj zbierają te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, ażeby stać się właścicielami mieszkań, które, powtarzam jeszcze raz, które na własny koszt, we własnym zakresie remontowali. Nie mówię tu o nowych mieszkańcach. Mówię o mieszkańcach, którzy zajmują te lokale przez kilkadziesiąt, 30-40 lat i wkładają pieniądze do tych mieszkań. Kto? Pytam się, panie przewodniczący. Jest taki przypadek, umiera osoba, mieszkanie pozostaje puste. Czy gmina, czy może pan, czy może pani radna Lachowicz-Rąbkowska zwrócicie spadkobiercom koszt inwestycji, jakie niejednokrotnie były poczynione, by doprowadzić mieszkanie do stanu używalności? Ponieważ wiem, jak przebiega administrowanie i zarządzanie w zakresie napraw i remontów, napraw bieżących i remontów ze strony Hydrokanu. Dziękuję bardzo. Proszę o zastanowienie się i podjęcie głosu, podniesienie ręki na tak lub nie zgodnie z własnym sumieniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Maryszczak.
Gdybyście państwo w spokoju wysłuchali, przeanalizowali te wystąpienia na przestrzeni półtora roku czy dwóch lat, to odszukalibyście w piśmie bądź w tym, co mówiliśmy, taką propozycję. Ona została pozostawiona w próżni, zawieszona w próżni, tak? Ja odnosiłem się do kwestii całkowitego zagrożenia całkowitą wyprzedażą mienia komunalnego. Ja zasugerowałem, by 20-25% z istniejących mieszkań komunalnych zastosować jakąś metodę, zabezpieczyć w taki sposób, aby ona nie podlegała sprzedaży. Czy państwo wyobrażacie sobie, że podejmując uchwałę o bonifikacie 80% w miesiącu, nie wiem, lutym wyprzedane zostanie 15%, w marcu następne 15%, a do końca roku pozostała część 30% mieszkań? No nie. Ale gdybyście tylko zechcieli państwo słuchać i po prostu odnieść się merytorycznie. A jeszcze jedno. Pani Dąbkowska, pani radna Dąbkowska-Lachowicz była łaskawa tutaj wywołać kwestię budownictwa, czy braku wybudowania nowego bloku. No tak, no to jest porażka gminy, to jest porażka z tych ostatnich 20 lat. Tylko znów, głosowaliście państwo przeciwko próbie uratowania, zaadoptowania budynków, które były do wzięcia w naszym miasteczku. co dzisiaj po tych po tych budynkach zostaje? No albo, prawda, ziejące puste ramy, powybijane szyby, bądź walące się dachy. Prawda, pięknieje nam miasteczko. Pięknieje nam miasteczko. No właśnie, te wyremontowane, przejęte i wyremontowane budynki, mam na myśli dwa, mogłyby stanowić żelazną, nienaruszalną rezerwę dla gminy. Mogłyby, ale to potrzeba wsparcia, woli, dyskusji na argumenty, a nie demagogii. Dziękuję.
Już na sam koniec pan burmistrz.
No właśnie, bo ja tak bardzo dużo demagogii to słyszę słowa pana radnego Maryszczaka. O jakie konkretnie budynki chodzi? Bo pan mówi o jakimś powietrzu, nie wiadomo o co, więc jeżeli mówimy o konkretach, to mówmy o konkretach. To jest jedna rzecz. I druga rzecz. Tu pan mówi o jakimś procencie zabezpieczenia budynków na mieszkania, te, które by miały służyć przydziałowi. No jeżeli państwo tutaj, pan też, rozumiem, sformułowaliście uchwałę i w uchwale tego nie ma, to o czym my rozmawiamy? To nie mówmy o rzeczach, których nie ma. Jeżeli pan widzi sposób zabezpieczenia ileś tam mieszkań, to proszę określić to w uchwale, jak to ma wyglądać, bo szkoda dyskutować znowu w próżni o czymś, czego nie ma. Bo można sobie tak dbać i każdy mówić, a ja to chciałem, tamto chciałem, tylko nikt mnie nie słuchał. No to sformułował pan uchwałę, no to proszę pokazać, gdzie to w uchwale jest.
To tak, panie radny ad vocem.
Proszę. Dziękuję. Kierowałem te słowa w odniesieniu do słów pani radnej Domkowskiej i pan atakuje wprost, chcąc rozsadzić, unieważnić czy odrzucić projekt uchwały, próbując wrzucać wszystko z lubością, wszystko do jednego worka, bo to jest siła argumentów. To nie jest żadna siła argumentów. Ja mówiłem o tym na przestrzeni 18 miesięcy, które mamy za nami. Czy pan wyraził jakiekolwiek zainteresowanie tą propozycją? Nie. A więc wracamy do konkretnego projektu nie uwzględniającego tej modyfikacji, czy przyjmującego takiego rozwiązania, ponieważ, jak powiedziałem, to skierowałem głównie te słowa do pani radnej Lachowicz, państwo nie chcieliście merytorycznie podjąć tematu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Sądzę, że już wszystko zostało powiedziane. Każdy z radnych podjął decyzję, jak będzie głosował. Proszę nie podnosić dwóch rąk, bo będę liczył tylko jeden głos. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 5 za. Kto jest przeciw? 6 przeciw. 7. Jeszcze raz proszę, kto jest przeciw? 6. Przepraszam, 7 przeciw. Pani Laurenco, 7 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na mienie powiatu głubczyckiego nieruchomości. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, na ostatniej sesji została podjęta uchwała o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Kieczu obok Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego, czyli tej kotłowni oraz dwóch budynków przylegających do tejże kotłowni. Ponieważ jak wiemy już od dłuższego czasu jest remontowany nasz dawny szpital, w którym ostatnio był ZOL, a w tej chwili ma być Dom Pomocy Społecznej, niejako niezbędne jako pomieszczenia garażowe byłyby te właśnie budynki przylegające, jak i również DPS chciałby zagospodarować te pomieszczenia po kotłowni. W związku z czym zwrócił się powiat do gminy, aby na zasadzie albo odpłatności jednoprocentowej albo nieodpłatnie przekazać grunty wraz z tymi dwoma pomieszczeniami, czyli kotłowni i tamtego boksu garażowego, który obok jest, na rzecz tego nowego, nowo powstającego DPS-u tutaj w Kielcu. I myślę, że dobrze byłoby, ponieważ umożliwi to rzeczywiście lepsze funkcjonowanie tegoż DPS-u. Także tutaj prośba do radnych, aby taką uchwałę podjąć i umożliwić oddanie nieodpłatne tego majątku.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na mienie powiatu głubczyckiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej działkami numer 1805/7 i numer 1806/3 położonej w Kietrzu stanowiącej własność gminy Kietrz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przepraszam, to jeszcze raz powtórzymy głosowanie, bo nie widziałem, pani radna nie była na miejscu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jeszcze raz. Ile? 10 za. Proszę wyżej podnosić ręce. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 głosy wstrzymujące. Zgadza się matematyka. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką numer 2154. Proszę bardzo, komentarz tej sprawy.
Panie przewodniczący, działka ta znajduje się w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego. To jest praktycznie już tam przy samym końcu, gdzie przed skrzyżowaniem z ulicą Langenowską, tak jak widać na załączonej mapce, tam jest oznaczony to na żółto taki wąski paseczek. I ponieważ działka ta może stanowić samodzielną działkę budowlaną, a zwrócił się w zasadzie sąsiad o nabycie tej działki, więc jest kwestia przeznaczenia jej do zbycia, ale w drodze przetargu, ponieważ działka ta może być samodzielna. Czyli nie na poszerzenie, tak jak to nieraz bywało, poszerzenie sąsiedniego gospodarstwa, a zbycie w drodze przetargu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką numer 2154 położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego stanowiącej własność gminy Kietrz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszego porządku, a mianowicie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc tak, na niektóre rzeczy odpowiem, niektóre rzeczy będę się starał odpowiedzieć na piśmie, ponieważ nie miałem w czasie przerwy możliwości zasięgnąć wszystkich informacji, pełnej informacji na te tematy, które zostały tu w pytaniach postawione. I tak, najpierw chcę odpowiedzieć na pytania pana radnego Bosowskiego. Pierwsze pytanie było do pana przewodniczącego, więc tu nie będę się wypowiadał, ale drugie pytanie dotyczy firmy Naprzód i było tak sformułowane, że podczas debaty o przekazywaniu składowiska było tu obiecane, że ceny za śmieci składowane na tym składowisku będą najniższe w okolicy. I muszę powiedzieć tak. No, trzeba rozróżnić pewne rzeczy, panie radny, bo nie da się wszystkiego do jednego worka ładować. A ten worek składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest taka, co było do tej pory, dopóki nie zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I co było do tej pory, to wiemy, bo śmieci, jak sobie popatrzymy, porównamy się do gmin sąsiednich, to u nas są najtańsze. Czyli firma ze zobowiązania, które nam tutaj postawiła, się wywiązała i raczej nie da się stwierdzić, że nie. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, czyli to, co będzie od 1 lipca 2013 roku, to jest to jakby drugi worek. Zmieniła się ustawa, zmieniły się zasady i teraz tak, różne ceny, różne gminy ustalają na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, nie wiedząc, co wyniknie z przetargu. I rozmawiając na komisjach, tak żeśmy sobie mówili, że jeżeli się okaże, że ustalona przez naszą gminę cena 10 zł od głowy będzie za wysoka, to ją zmienimy, zmniejszymy. Tak żeśmy rozmawiali. Myślę, że pan radny to pamięta, chyba że się wyłączył w tym momencie z obrad i nie słuchał. Inne gminy ustalają sobie inne ceny. Mniejsze, większe. Jeżeli w niektórych gminach mają taką strategię, że najpierw ustalą mniejszą cenę, a potem jak się okaże z przetargu, że będzie to drożej kosztować, to będą podnosić, to ja im życzę powodzenia. Ja wolę zadziałać w drugą stronę. Na początku mieć wyższą cenę, a jeżeli się okaże, że będzie niższa, to ją obniżyć. Pyta pan, czy przewidujemy jakieś zmiany w tym, cośmy do tej pory ustalili. Jak najbardziej. Zmienia się prawo. Wczoraj w Senacie była opiniowana poprawka do tejże ustawy, więc jeżeli ukaże się nowy akt prawny, będą nowe możliwości, to wtedy będziemy rozważać jak najbardziej i zmiany w tym, co do tej pory żeśmy uchwalili. Przy czym powiem tak, żeby nie wiem jak kto się starał, nigdy nie ma do końca tak, że się wszystkich przewidzi wszystkie sytuacje i nie uniknie się błędu. Czasami te błędy są. I trzeba się umieć do tego, że tak powiem, uczciwie i solennie przyznać. I, że tak powiem, jeżeli znajdziemy w tym naszym schemacie, któryśmy robili jakiś błąd, to go też poprawimy. W tych wszystkich rzeczach, które żeśmy do tej pory uchwalali. Oświetlenie na Zatorzu. Dziwi się pan, że kombinat rolny włączył, a ja powiedziałem, że stan techniczny tego jest bardzo zły. Więc nie wiem, co pan ma na myśli, ale myślę, jeżeli pan mówi o tej drodze, po której biegam, bo ja akurat po Zatorzu nie biegam. Biegam ulicą Okrzei do granicy i z powrotem. Ulica Okrzei, fakt, od torów część tej ulicy się zaczyna i ja referowałem w miesiącu grudniu, że otrzymaliśmy z agencji pieniądze, że gmina dokonała modernizacji oświetlenia tej części linii na ulicy Okrzei od torów w stronę kombinatu, tamtych punktów świetlnych jest 7 czy 8 i że między świętami będzie to włączone. I tak się też stało. I to się świeci. Więc jeżeli o tym odcinku pan mówi, to nie jest to kombinat rolny, tylko płaci za to gmina. Ze staraniem gminy zostało to zrobione. Moim również, bo pan za chwilę pyta, co ja robię, żeby było lepiej z tym światłem. Więc moim staraniem również. I to zostało włączone i się świeci. Ten jeden odcinek przynajmniej. Natomiast nie wiem, co pan ma na myśli, bo próbowałem tutaj uściślić, czy pan wie, czy się świeci tam, gdzie są te domy i gdzie ci mieszkańcy mieszkają. Czy tam się świeci, czy nie. Bo jeżeli tam się świeci, to ja już zupełnie nie rozumiem w takim układzie kombinatu, co z tym zrobił, bo do dnia jeszcze niedawno zarzekał się, że absolutnie tego nie włączą. W tej chwili trwa przekazanie do zakładu energetycznego, więc nie mam zupełnie pojęcia. Dzisiaj sprawdzę. Jeżeli się świeci rzeczywiście, no to trzeba będzie z jakimś koniakiem do pana prezesa podejść. Że to włączy. Kolejne pytania. Czy klatce numer 5... Aha, jeszcze mnie pan tutaj pytał, co robię, żeby się to świeciło. Ja powiem tak, ja odpowiem pytaniu na pytanie. A co pan robi, oprócz tego, że próbuje mnie pan tutaj na sesji atakować, żeby to się świeciło? Czy robi pan coś jeszcze? Bo ja ze strony pana nie widzę żadnego działania. Natomiast ja bynajmniej staram się być w zakładzie energetycznym tyle razy, ile to wymaga. Negocjujemy, tłumaczymy, dbamy o interesy gminy, bo oczywiście można powiedzieć, bierzcie, my zapłacimy za punkty świetne, oddamy wam za darmo, nie chcę na tym korzystać, tylko skąd na to mamy mieć pieniądze jeszcze? Bo w budżecie jest określona kwota, a więcej nie ma. Więc jeżeli ja się staram o to, żeby wydawać pieniądze zgodnie z budżetem, to jest źle? Gdzieś tam stoi woda przy klatce numer 5. Nie wiem, nie widziałem, to trzeba sprawdzić. Nie wiem, jak to wygląda. Postaram się to uczynić w najbliższym czasie, jeżeli nie osobiście, to z pracownikami. I na to pytanie będzie odpowiedź pisemnie. Kto zajmuje się odśnieżaniem drugich chodników gminnych? My zleciliśmy to do przedsiębiorstwa Hydrokan i zajmuje się tym Hydrokan. A czy ma jakiś podwykonawców, tego nie wiem, mnie to raczej nie interesuje, bo umowę mam tylko z nimi. Umowa nie precyzuje tego, czy oni mogą, czy nie mogą mieć podwykonawców. Pytanie pani radnej Dąbkowskiej-Lechowicz. Była robiona kanalizacja w ulicy Kombatantów. Czy da się tą drogę utwardzić w jakiś sposób? Więc tu muszę powiedzieć, że trudno byłoby mi dziś mówić, dlatego że w budżecie nie ma pieniędzy. Ja wiem, że w tej chwili tak gwałtownie bardzo nastąpiły roztopy i w tej chwili wszędzie będzie mokro i wszędzie będzie miękko. Więc trzeba by te 2-3 dni odczekać, zobaczyć jak to troszkę przeschnie i wtedy dopiero ocenimy tutaj z panem kierownikiem, czy będzie możliwość w ramach tego bieżącego utrzymania dróg, na które mamy tam przewidziane pewne pieniądze, coś tam wysypać i próbować utwardzić to. Było też pytanie o 2 znaki drogowe. Z tego, co tutaj mi zostało przekazane, to wszystkie formalności związane z tymi znakami zostały dopięte i one są w zasadzie do zamontowania, tylko pozostaje problem, że w tamtym roku nie mieliśmy już pieniędzy, żeby to zrobić. Niemniej tutaj też będę chciał odpowiedzi udzielić konkretnej na piśmie, ponieważ kazałem to już przygotować i żeby podać dokładnie, co jest, czego nie ma z tymi znakami. Także postaram się to odpowiedzieć na piśmie. Pan radny Łobos pyta o skład komisji odbierającej kort po remoncie. Ten dokument był szukany, nie przyniesiono mi, także też w najbliższym czasie postaram się na piśmie skład komisji podać. Dlaczego nie podjęto próby odśnieżania chodnika przy ulicy Mickiewicza? Więc muszę powiedzieć tak, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bardzo dokładnie precyzuje, że obowiązkiem każdego właściciela posesji jest odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji. W związku z tym ktoś jest właścicielem gruntu. Owszem, jest tam również i właścicielem gruntu kawałka gmina. Niemniej większości tego chodnika, czyli tak, obowiązek odśnieżania większości tego chodnika należy jednak do właścicieli posesji. I teraz tak, przyjęliśmy kiedyś taką zasadę, że tam, gdzie większością chodnika powinna się zajmować gmina bądź wspólnoty, bądź zasoby czy budynki, które są w zasobach gminnych, to wówczas taki chodnik odśnieża gmina. Natomiast tam, gdzie większością własności jest własność prywatna, no to gmina, ale niestety nie ma obowiązku odśnieżania. Czy mógłby otrzymać kopię decyzji pozwalającej na wycinkę drzew na wysypisku? Oczywiście taka decyzja jest do wglądu, można w referacie ochrony środowiska zobaczyć. Pan radny Bosowski, to już mi było 2 razy pytania, więc to już wyjaśniałem. Pan radny Kuśnierz pyta o te 3 kratki ściekowe, które są, czy generalnie tam są studzienki, te przy ulicy Górskiej, a pomiędzy Górską a Mostkiem do ulicy Sportowej. Więc powiem tak, w tamtym roku były podejmowane tam działania. Te studzienki są wykorzystywane przez właścicieli prywatnych. Oni mieli zobowiązanie takie, że mają to poprawić do stanu używalności, żeby nie zagrażało niebezpieczeństwo tam i muszę tylko sprawdzić, czy jak to zostało to wykonane. W najbliższym czasie to uczynię i tu również pana radnego poinformuję. Pan radny Stopa, słup energetyczny przy ulicy Młyńskiej. Bardzo bym prosił o, panie Janku, o przekazanie numeru tego słupa, bo myśmy już zgłaszali. Pozostaje pytanie tylko, czy to jest ten sam słup, czy inny. I jeżeli to jest ten sam, no to będziemy monitorować to ponownie w zakładzie energetycznym. Pan radny Maryszczak, ile kosztował projekt wykonania oświetlenia ulicy Długiej Polnej? Odpowiedź przekażę na piśmie. I chodzi o udostępnienie faktury i specyfikacji na siłowniki te zamontowane na oknach w szkole. Też postaram się udostępnić to, co mamy w zasobach, jeśli chodzi o faktury za to. Pan radny Wójtowicz, ogrodzenie po drugim zakładzie welurów, żeby zwrócić uwagę firmie, która jest właścicielem, bo ono często leży, rzeczywiście leży. parę razy to widziałem, zwłaszcza po Sylwestrze. Tutaj postaramy się przy pomocy Straży Miejskiej odpowiednio podjąć działania, żeby firmy troszeczkę zmobilizować. Ja wiem, że tam jakiś ktoś pilnuje to i on podnosi to, ale rzeczywiście to leżało. Chodnik jest wtedy nie do przejścia, ponieważ te rury praktycznie do ulicy. I pan radny Skoczyla spyta o kwoty na wyrównanie płac dla nauczycieli. To oddam głos panu zastępcy.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan radny pyta nie tyle o kwoty, co o działania, które podjęliśmy w celu ograniczenia tej dopłaty, ponieważ wysokość tej dopłaty każdy z nas zna. A więc takie kroki podejmowaliśmy jako organ prowadzący. Jedną z możliwości działania w tej materii jest niestety, brutalnie mówiąc, redukcja etatów, która ma przełożenie na wysokość dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Przeprowadziliśmy rozmowy z pracownikami, którzy nabywali praw do świadczeń emerytalnych. Skierowaliśmy się po prostu z apelem o skorzystanie z tej możliwości przejścia na świadczenie emerytalne, no z skutkiem, że tak powiem, średnim. Co efektem jest, no niestety jest ta dopłata. Wiem, że niektóre z gmin poradziły sobie z tym problemem poprzez likwidację etatów, no ale to już jest tutaj bardzo, bardzo takie brutalne działanie. Na ten rok natomiast na pewno będziemy starali się przeprowadzić różne działania, które będą skutkowały obniżeniem tej dopłaty, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta dopłata będzie zawsze występowała. No niestety rozporządzenie ministra co roku podwyższa tą średnią, która nauczycielom się należy. Propozycje, które wspólnie będą wypracowane, na pewno zostaną przedstawione komisji i państwu radnym, także myślę, że w najbliższym czasie takie propozycje skierujemy też pod obrady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W takim razie kolej na mnie. Panu radnemu Bosowskiemu udzielam następującej odpowiedzi. Pod koniec 2012 roku wpłynęło do mnie pismo informujące, że zawiązał się klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Następnie wpłynęło drugie pismo, w którym klub, powołując się na ustawę, zażądał, zgodnie z prawem, że chce mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Chwileczkę. Ja panu nie przerywam, pan mi przerywa. Troszeczkę kultury, panie radny. W tym roku zostałem powiadomiony, że i Rada podjęła czynności w celu właśnie zapewnienia ustawowego, że tak powiem, miejsca w Radzie. Zostało to zarzucone mnie i Radzie, że nie podejmuje kroków i do nadzoru. Udzieliłem odpowiedzi zgodną z stanem faktycznym i nadzór stwierdził, że zarzuty stawiane mi i Radzie są bezpodstawne. W tym roku wpłynęło do mnie pismo od pana radnego Kazimierza Tracza, że rezygnuje z członkostwa w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. A co za tym idzie, nie zostaje spełniony wymóg pięcioosobowej grupy radnych, która może zawiązać klub. I dlatego też pan radny poinformował mnie, że z dniem 25, zostaje klub Prawa i Sprawiedliwości, radnych Prawa i Sprawiedliwości rozwiązany. Wpłynęło do mnie następne pismo, które zostało podpisane przez pięciu radnych i pozwolę sobie właśnie przeczytać to pismo. Chciałem przeczytać to w sprawach bieżących, ale przeczytam teraz. To znaczy, przeczytam dwa pisma najpierw właśnie, bo Rada nie została o tym poinformowana. Nadawcą pierwszego pisma jest pan Damian Dąbrowski, radny Rady Miejskiej w Kietrzu. Adresatem pan Czesław Gil, przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu. W związku z pismem pana radnego Kazimierza Tracza z dnia 24 stycznia 2013 roku, który otrzymałem dnia 25 stycznia 2013 roku, dotyczący rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych Prawo i Sprawiedliwość, informuję, że w związku z niespełnianiem zapisu paragrafu 85 ust. 2 statutu gminy Kietrz, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w dniem dzisiejszym zostaje rozwiązany. Podpisany Damian Bosowski. Otrzymałem drugie pismo datowane 28 stycznia 2013 roku. Pan Czesław Gil, przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu. Na podstawie paragrafu 85 statutu gminy Kietrz zawiadamiamy o powstaniu w dniu dzisiejszym Klubu Radnych Rady Miejskiej w Kietrzu. Klub Radnych nosi nazwę Klub Radnych Wspólne Dobro. W skład klubu wchodzą radni Kazimierz Tracz, Krzysztof Łobos, Wojciech Maryszczak, Grzegorz Balcer, Damian Bosowski. Przewodniczącym Klubu Radnych Wspólne Dobro jest radny Wojciech Maryszczak. I tu są podpisy tych wszystkich pięciu radnych, co przyjmuję do wiadomości. Teraz tak, panie radny Bosowski. W ustawie jest napisane, że klub radnych ma prawo mieć przedstawiciela w komisji eurowizyjnej. Proszę mi powiedzieć, czy może do mnie nie dotarło to pismo. Czy wysłał pan do mnie pismo, że klub radnych Wspólne Dobro chce mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej? Nie, bo takie pismo nie dotarło. To na jakiej podstawie mieliśmy dzisiaj głosować, żeby klub miał swojego przedstawiciela? Nie ma takiej podstawy. I dlatego też stało się, jak się stało. Ja nie bronię absolutnie, nie mam takiego prawa nawet, żeby bronić, żeby klub nie miał swojego przedstawiciela. I wszystko robię, żeby tak było, jeśli jest wszystko zgodnie z literą prawa. Ale tej litery prawa będę bronił. Jeśli klub wystąpi z takim wnioskiem, że chce mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej, zostaną podjęte kroki prawne i tak się stanie. To tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Panie radny, wyjątkowo udzielę panu głosu, ale wyjątkowo dlaczego? Chciałbym wszystkim powiedzieć, że punkt, który nosi tytuł Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski, to będą tylko odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. I jeśli... Momencik. Już panu raz zwróciłem uwagę, żeby pan nie przerywał. Jeśli ktoś, czy ja, czy jakiś inny radny, nie jest zadowolony z odpowiedzi pana burmistrza, to może się do niego wtedy zwrócić, zgodnie ze statutem, na piśmie, żeby ta odpowiedź została udzielona w szerszym zakresie. Ale nie będziemy w tym punkcie prowadzili polemiki. Chciałbym jeszcze, panie radny Bosowski, panu zacytować paragraf 34, punkt 1 statutu. Nie wiem, czy pan zna, że interpelacje i zapytania kierowane są do burmistrza, nie do przewodniczącego Rady Miejskiej. W drodze wyjątku, że nie poinformowałem wcześniej, proszę bardzo, panie radny Bosowski, mam jeszcze dobre serce, krótko o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za okazanie łaski, ale ja chciałbym w punkcie zapytania, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski odpowiedzieć panu burmistrzowi na zadane przez pana burmistrza pytanie. Jest mi bardzo przykro, panie burmistrzu, że pan moje pytania odbiera jako ataki. Nie jest moim celem atakować pana, a chyba pan dobrze wie, że nie mam zamiaru przeprowadzać żadnego zamachu na pana, ponieważ nie śledzę pana i nie wiem, gdzie pan, którędy pan biega. Sam pan to powiedział, że pan nie biega tamtędy, którędy ja powiedziałam. No oczywiście to jest żart. Panie burmistrzu, tak, odpowiadając na pana pytanie, co ja zrobiłem. W tym roku rzeczywiście nic nie zrobiłem w tej sprawie oświetlenia Satorza, ponieważ mieszkańcy informowali mnie, że światło tam świeci. Dlatego ja z dobrej woli, prosząc pana, nie atakując, tylko zwracając uwagę na to, żeby Pan więcej może swojej uwagi poświęcił temu naprawdę palącemu, aż może nie palącemu się problemowi, który narasta od, istnieje od kilku lat. Nie był to atak z mojej strony, panie burmistrzu, ale co ja zrobiłem? Byłem w stałym kontakcie. W tym roku jeszcze nie, ale na pewno będę się kontaktować zarówno z przedstawicielami kombinatu, jak i przedstawicielem zakładu energetycznego w Kędzierzynie-Koźlu. Również kilkokrotnie pytałem się pana. Dlatego nie atakuję pana i przykro mi jest, że pan atakuje moją osobę. Odpowiadając na moje uwagi i pytania w taki sposób, jak pan odpowiada, a zauważyłem to i większość radnych chyba też to potwierdza, że na uwagi innych radnych pan odpowiada w całkiem inny sposób. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, i odpowiadając na pana pytanie, bardzo byłbym rad i cieszyłbym się z tego, i żeby rada funkcjonowała zgodnie z literą prawa. Dziękuję bardzo.
Ja zadałem pytanie, krótką pamięć mam. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie zamykamy ten punkt, czyli ósmy, przechodzimy do informacji bieżących. Proszę państwa, więc tak, może ja zacznę, jeśli ktoś później będzie miał, to sami po mnie zabierze głos. Panu radnemu Wojciechowi Marszczakowi w dniu dzisiejszym na jego prośbę zostały przekazane plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy Kieczy na rok 2013. Ja na moje ręce to przesłał także pan burmistrz. Jeśli ktoś z państwa radnych chciałby się z tym zapoznać, u pani Bogusi to jest, proszę bardzo, można się z tym zapoznać. Następna sprawa. 6 marca w Opolu jest szkolenie na temat nowej ustawy, że powiem kolokwialnie, śmieciowej, czyli temat bardzo aktualny. Proszę się zapisywać do dnia jutrzejszego, do dzisiaj do godziny 17:10 u pani Bogusi, kto będzie chciał jechać, dlatego że no, termin jest taki naglący, jutro rano trzeba dać odpowiedź, a transport będzie zapewniony. To szkolenie jest 6 marca w Opolu. Następna sprawa. Wspólnie z panem burmistrzem wyszliśmy z taką inicjatywą, aby odnowić kontakty, że tak powiem, transgraniczne, jeśli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów, i chcielibyśmy zorganizować wycieczkę na Ukrainę, na tereny Lwowa i Iwano-Frankowska, może jakieś tam inne też. Dokładnie maszruty, ani planu, ilości dni jeszcze nie wiemy. To jest kwestia do mówienia. Ale jeśli ktoś by był bardzo chętny, sam, nawet może z współmałżonkiem, pojechać na taką wycieczkę, no niestety ta wycieczka będzie odpłatna. To nie będzie podróż służbowa, ale koszty nie będą takie wysokie, bo jak pan burmistrz mówił, skoro u nas na przykład najtańsze hotele kosztują 50-60 zł, to tam gdzieś jest 15 zł, a standard nie jest dużo niższy. Warto pojechać, warto zobaczyć. Ja serdecznie namawiam, sam się wybieram, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. Także proszę się zapisywać. Termin to będzie gdzieś druga połowa roku, czyli lipiec prawdopodobnie, ale to jest, tak jak mówię, kwestia dogadania. Musimy wiedzieć mniej więcej, ile osób by jechało i jaki środek transportu gdzie zamówić. Nie ma tu żadnych ograniczeń typu, że radny czy tylko sołtys. Po prostu urząd będzie organizował taką wycieczkę, może w pierwszej kolejności w ten sposób, co powiedziałem, a później jak będą wolne miejsca, to jeszcze więcej osób, albo ci, którzy się pierwsi zapiszą. I jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, ja mam wielką prośbę. Proszę wyłączać albo ściszać telefony komórkowe. Ja powiem bardzo delikatnie. Nie będę tego komentował, tylko prosił. Na następnej sesji dam już komentarz, jeśli komuś telefon zadzwoni. Naprawdę, to wytrąca z uwagi, a też z równowagi. Także bardzo proszę. Macie bardzo fajne te dzwoneczki, sygnały, ale konkurs to może zrobimy po sesji, nie na sesji. To ja bym miał na razie tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz. Dalej jest turniej samorządowy. Jutro jest dart w Głubczycach o godzinie 17. Nie wiem, czy ci, którzy złożyli akces do drużyny, to dalej potwierdzają. Także proszę przyjść do mnie. Będziemy montowali drużynę, żeby pojechać na tego darta. Za tydzień w piątek, czyli jutro o 17 jest dart w Głubczycach na stadionie, za tydzień w piątek jest badminton u nas w Kieczu i dzisiaj o 18 byłby trening badmintona. Tylko proszę jeszcze też u pana zastępcy, kto by chciał przyjść na ten trening, zgłosić akces, dlatego że będą tam trenerzy i jak będzie jedna, dwie osoby, to nie wiem, czy to będzie miało sens, żeby angażować i salę, i trenerów. Ja bym miał tyle, czy może ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Kuśnierz.
Chciałbym tylko poinformować radnych zainteresowanych wizją lokalną w szkole podstawowej w Kieczu odnośnie połączenia przedszkola i tejże szkoły, że nie widzę potrzeby powoływania takiej komisji ze względu na to, że na ostatniej wspólnej komisji został wyłożony program funkcjonalno-użytkowy, który zawiera wszelkie możliwe informacje dotyczące tego połączenia. Można to przejrzeć, przeczytać, pooglądać i złożyć odpowiednie wnioski. Także zwoływanie komisji jest moim zdaniem bezcelowe i jej też nie zwołam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Tak?
Pan Maryszczek.
Tak, pan Maryszczek, proszę bardzo, bo ja akurat odwróciłem. Przepraszam, odwróciłem głowę. Proszę bardzo, pan radny Maryszczek.
Tak, no, jestem zdumiony tym, co wyraził pan, oświadczył pan przewodniczący Komisji Miejskiej. Ja już wiem, dlaczego ta komisja tak funkcjonowała przez te dwa lata. Ja już wiem dlaczego. Bo po prostu to jest efekt, tak, efekt telefoniczny też wtóruje. Oczywiście to jest założenia programowa obstrukcja i utrudnianie właśnie funkcjonowania w składzie Komisji Miejskiej. Dlaczego? No, można się tylko domyśleć, czemu to ma służyć. Panie przewodniczący, jak sięgam pamięcią, nie zwołał osobiście takiego posiedzenia z własnej inicjatywy. Pan nie zwołał wydzielonego posiedzenia Komisji Miejskiej z własnej inicjatywy, podkreślam. To była inicjatywa między innymi inicjatywy moja i kolegów. Ale niech się nie odbędzie. Rzeczywiście. Co do pomysłu takiego, a nie innego, to pojawia się coraz więcej znaków zapytania. I realizujcie państwo tę inwestycję za 1,5 miliona, 2,5 miliona, 5, no niechżeż będzie gdziekolwiek, a może będzie dobudówka powstanie przy szkole podstawowej. Róbcie sobie państwo to, ale robicie to.
Dziękuję bardzo.
Inicjatywy i odpowiadacie za ten stan rzeczy, jaki nastąpi. Państwo, a pan przewodniczący tejże komisji, szczególnie w tym przypadku bierze odpowiedzialność na siebie. Pan jednoosobowo zadecydował o pracy tej komisji. Po prostu w najbliższym czasie rozważam wniosek o odwołanie pana jako przewodniczącego tejże komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tak ad vocem panie radny Kuśnierz.
Jeszcze tylko chciałem nadmienić, że komisja nie może być powołana, tak jak żeśmy złożyli to pismo. To po pierwsze, dostałem od pana przewodniczącego Gira pismo, że powołuję ja taką komisję. To po drugie. A po trzecie, na
Dopiero pierwszy raz na komisji miejskiej został wystawiony ten program funkcjonalno-użytkowy. I to pismo też było na tejże komisji. Dopiero dowiedziałem się o tym później. I sama nasza wiedza na temat, jak ma wyglądać przedszkole, jak ma wyglądać szkoła, jak ma wyglądać zespół, na pewno nie jest taka, jak jest zawarta w tym projekcie. Także to, co pan radny Maryszczak do mnie rozmawia, to jest po prostu śmieszne. Bo wydaje mi się, że pan nie jest na tyle wyuczony odnośnie projektów, architektury, wykończenia wnętrz, jakie są przepisy i tak dalej, żeby cokolwiek decydować. A ma pan teraz cały zestaw, cały taki program i może pan go przejrzeć, może pan swoje uwagi na tej podstawie złożyć. Nikt panu za to głowy nie urwie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję wszystkim obecnym za udział w sesji. Zamykam obrady 28. sesji Rady Miejskiej w Kietrzu.